Wyobraźmy sobie przez chwilę taki mroczny, współczesny serial, dramatyczny o walce o władzę. Coś w stylu telewizyjnej Sukcesji.
O, to bardzo dobre porównanie.
Prawda. Mamy obrzydliwie bogatą, wpływową rodzinę. Na pierwszy rzut oka wszystko lśni od luksusu, ale za zamkniętymi drzwiami nikt nie ma czystych rąk. Lojalność to tylko waluta przetargowa, intrygi są po prostu chlebem powszednim, a zdrada czai się, wiesz, w każdym uśmiechu.
Dokładnie. I oglądamy to z taką dziwną fascynacją, bo próbujemy zrozumieć te mechanizmy totalnego rozkładu moralnego.
No właśnie. I dzisiaj w naszej dogłębnej analizie źródeł wkraczamy dokładnie w taki świat. Opieramy się na notatkach z wykładów doktora Kennetha Matthewsa i bierzemy pod lupę fragment Księgi Rodzaju. Konkretnie to są rozdziały od 34 do 37. Naszą misją jest zrozumienie tego niezwykle brutalnego momentu transformacji rodziny Jakuba.
Tak, bo to jest moment, który wszystko zmienia.
Zdecydowanie. Jeśli ktoś ma przekonanie, że starożytne teksty to takie tylko, wiesz, ugrzecznione, moralizatorskie przypowieści...
O, to się bardzo zdziwi.
No właśnie, ten materiał szybko wyprowadza z błędu. Mamy przed sobą dosłownie kronikę zdrady, krwi i po prostu totalnej degrengolady.
I to zdecydowanie nie jest materiał, który można potraktować jakoś tak powierzchniowo. Fascynujące w tych źródłach jest to, że ten... z pozoru chaotyczny zapis ludzkich upadków ma w sobie niezwykle precyzyjną strukturę.
Mm-hmm.
Nie analizujemy tych tekstów dzisiaj tylko po to, żeby się przyglądać dawnym zbrodniom. Ten konkretny fragment stanowi taki krytyczny pomost.
Pomost między czym a czym?
To jest bezwzględne, momentami wręcz odrażające przejście od wielkiej ery patriarchów, która na naszych oczach dosłownie zostaje pogrzebana, do ery 12 synów Jakuba. To jest taki decydujący test. Rozstrzyga się, czy obietnica w ogóle przetrwa.
Mimo że ci ludzie, którzy mają ją nieść, sięgają moralnego dna.
Dokładnie, sięgają samego dna.
No dobrze, to prześledźmy, jak głębokie jest to dno. Bo żeby zrozumieć, dlaczego ta rodzina potrzebowała całkowitego resetu, musimy zatrzymać się w ich najczarniejszym momencie. Narracja przenosi nas do Sychem.
I wydarzenia tam są wyjątkowo mroczne.
Bardzo. Punktem wyjścia jest historia Dyny, córki Lei i Jakuba, która zostaje zhańbiona i zgwałczona przez lokalnego księcia z plemienia Chiwitów. On nosi to samo imię, co miasto, Sychem. Ale źródło wskazuje tu na bardzo złożony paradoks.
Tak, to jest psychologicznie bardzo skomplikowane.
Ten sam człowiek, który dopuścił się tej brutalnej przemocy, w kolejnym kroku, jak podaje tekst, on pokochał dziewczynę.
Mm-hmm.
Zaczyna do niej czule mówić, idzie do ojca i zaczyna oficjalne negocjacje małżeńskie. I to nie jest propozycja, wiesz, szybkiego zatuszowania sprawy. On oferuje potężną, strukturalną fuzję. Ziemię, otwarty handel, mieszane małżeństwa.
W efekcie całkowite połączenie obu ludów.
O to właśnie chodzi. Jak myślisz, dlaczego to było tak kuszące, ale i niebezpieczne?
Znaczy, trzeba się przyjrzeć politycznemu i kulturowemu tłu, prawda? Z perspektywy czysto ekonomicznej, dla małego klanu Jakuba taka oferta swobodnego osiedlenia się...
Brzmi świetnie, prawda?
Brzmi jak wygrana na loterię, dostęp do rynków, sojusz z potężnym graczem, ale w tej narracji to było śmiertelne niebezpieczeństwo. Znacznie gorsze niż jakiś zbrojny atak.
Dlaczego?
Bo asymilacja w starożytnym świecie to nie było to, że dwie grupy żyją obok siebie. To oznaczało całkowite pochłonięcie. Wtopienie się w kulturę Kananajczyków to automatycznie przejęcie ich religii i bałwochwalstwa.
Czyli to by wymazało ich tożsamość.
W jedno góra dwa pokolenia. Nie byłoby rodziny Jakuba.
I bracia Diny, zwłaszcza Symeon i Lewi, oni chyba doskonale to rozumieją, prawda?
Tak, ich reakcją jest absolutna wściekłość.
Ale zamiast otwartej wojny wybierają oszustwo. I to takie wyrachowane. Zgadzają się na fuzję, ale stawiają jeden warunek. Każdy mężczyzna w Sychem musi zostać obrzezany.
Wymuszają swój najświętszy znak przymierza.
Dokładnie. A potem trzeciego dnia, kiedy ten ból fizyczny u mężczyzn w Sychem osiąga szczyt, kiedy są po prostu sparaliżowani, Symeon i Lewi wchodzą i mordują każdego bezbronnego mężczyznę.
A reszta braci dołącza do plądrowania.
Tak. I czytałam to i myślałam sobie. To jest jak skrajnie skorumpowany kapłan, który, nie wiem, kradnie ofiary z tacy, żeby sfinansować mafię. Używają świętego sakramentu jako taktycznej broni.
To ujęcie bardzo precyzyjnie oddaje istotę problemu, bo zbezczeszczenie tego symbolu obnaża ich upadek moralny. Obrzezanie to miał być znak oddzielenia, relacji z Bogiem, a oni robią z tego podstęp militarny do masowego morderstwa.
Robi się z tego narzędzie zbrodni.
Tak? I to już nie są porywczy pasterze. To są cyniczne jednostki. Nie ma dla nich świętości, ale analizując tę scenę, natrafiamy na potężną lukę w narracji. Gdzie w tym wszystkim jest Jakub?
Ojciec.
Tak, wielki patriarcha.
No to jest niezwykle zastanawiające. Mówimy o człowieku, który według wcześniejszych tekstów dosłownie siłował się z Bogiem przez całą noc, a teraz jego córka jest krzywdzona, synowie planują rzeź, kradną, a on milczy?
Jest całkowicie bierny, od początku do końca.
Ale w końcu coś mówi, prawda?
Owszem, po fakcie zabiera głos. Ale jego słowa pokazują gigantyczny regres duchowy. Kiedy rozmawia z synami, nie ma tam potępienia morderstwa. Nie wspomina o gwałcie na córce, ani słowa o profanacji przymierza. Skupia się wyłącznie na sobie. Mówi: ściągnęliście na mnie kłopoty, stałem się odorem wśród Kananejczyków i zniszczą mnie oraz mój dom.
Czyli to jest czysty oportunizm i narcyzm?
Pełna abdykacja z roli ojca i lidera. Troszczy się tylko o własne przetrwanie.
Kiedy to składamy w całość, mamy obraz rodziny przeżartej spuszczeniem. Synowie to bezlitośni mordercy, a ojciec to sparaliżowany strachem oportunista. I tak chłodno kalkulując, to powinien być ich koniec. Skoro zrobili masakrę, lokalne plemiona powinny się zebrać i ich zmieść.
Tak by nakazywała logika.
A tu teksty idą w zupełnie innym kierunku. Zamiast eksterminacji, dostają polecenie relokacji. Bóg mówi Jakubowi: wstań i idź do Betel.
No właśnie. I ta wędrówka ma tu znaczenie fundamentalne. Jakub musi wypełnić ślubowanie sprzed lat, ale to nie może się odbyć w ich obecnym skalanym stanie.
Muszą się oczyścić.
Wymagany jest rygorystyczny akt oczyszczenia. Jakub każe oddać wszystkie obce bóstwa, w tym te figurki, które Rachela ukradła ojcu, i zakopują je pod dębem.
To ten pierwszy z czterech pogrzebów, prawda?
Dokładnie. Dosłowne zakopanie pogańskiej, oszukanej przeszłości. A co do tego przetrwania przed odwetem? Tekst mówi, że na okoliczne miasta pada Boży strach. Taki terror, który paraliżuje Kananejczyków. Nikt ich nie ściga.
No dobra, rozumiem ten mechanizm, ale czekaj, muszę się tu zatrzymać, bo mam ogromny opór.
Jasne.
Patrząc z boku, ci kolesie zrobili masową egzekucję, gigantyczną kradzież, a Bóg działa tu jak ich... no nie wiem, prywatny ochroniarz z mafii. Szef chroni swoich żołnierzy przed policją. Jak tu mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości? To jest zgrzyt.
I to potężny zgrzyt. Całkowicie zamierzony zresztą, bo dotyka trudnego teologicznego problemu. Ale odpowiedź wymaga szerszej perspektywy. Ta ochrona to nie jest aprobata zbrodni w Sychem.
Okej, to co to jest?
W źródła nawiązują tu do psalmu 130. Z głębokości wołam do ciebie. Chodzi o to, że relacja Boga z tą rodziną wynika z jednostronnego przymierza z Abrahamem, a nie z ich aktualnej moralności.
Czyli to nie są zasługi?
Nie, kompletnie nie. Bóg spotyka ich na samym dnie, w totalnym błocie. Nie żeby ich usprawiedliwić, ale żeby rozpocząć proces. To nie jest natychmiastowe rozgrzeszenie.
Czyli to jest rozłożone w czasie?
Bardzo. Jeśli spojrzymy na późniejszą historię Józefa, zobaczymy, że ci sami bracia doświadczą miażdżącej konfrontacji i pokuty. Ale ochrona teraz to ratowanie linii przymierza, a nie ignorowanie sprawiedliwości.
Rozumiem. Czyli ochrona długofalowej inwestycji. Zmierzają do Betel, obce bożki gniją pod tębem i obserwujemy to duchowe odnowienie. Bóg objawia się jako Al-Shaddai, potwierdza obietnicę i, co ważne, zmienia imię Jakuba na Izrael, czyli ten, który walczył z Bogiem.
Taki absolutny triumf, nowy początek na poziomie fabuły.
Tak to wygląda. Ale jak czytałam dalej, No to jest trochę absurdalne. To przypomina taką sytuację. Wielka korporacja ma długi, robią genialny rebranding, prezes przemawia, nowe logo, imienia. Następuje lawina tragedii. Umiera Debora, potem Rachela umiera w bułach przy porodzie Benjamina. Najstarszy syn Ruben dopuszcza się kazirodztwa z nałożnicą ojca. I wreszcie umiera Izaak. Magia nowego imienia nic nie dała. Dlaczego to wszystko dzieje się naraz?
Uderza to z ogromną siłą, prawda? Ale w tych tekstach to układa się w bardzo logiczną sekwencję, zamykającą pewien rozdział. Spójrzmy na geografię. Sychem przez Betel do Hebronu. Ten ruch to metafora upływającego czasu. Nagromadzenie tych czterech pogrzebów to sygnał literacki. Bożki w Sychem, potem Debora, ostatnie żywe powiązanie z dawną ojczyzną. Potem Rachela. Młodość i największa miłość Jakuba. I śmierć Izaaka to klamra.
Czyli to jest takie opuszczenie kurtyny nad dawną epoką.
Tak. Literackie opuszczenie kurtyny. Kiedy podniesie się znowu, nie ma już solistów, jak Abraham czy Izaak. Jest 12 bardzo skomplikowanych braci.
A co z tym kazirodztwem Rubena? Bo to jest wtrącone gdzieś w środek, a przecież to najstarszy syn, dziedzic. To musiał być ogromny skandal.
Oto było uderzenie w sam rdzeń struktury władzy. W starożytności współżycie z nałożnicą ojca to była najostrzejsza próba przejęcia władzy. Pokazanie, że stare przywództwa nie ma już mocy.
A Jakub znowu milczy.
Znów przyjmuje to tylko do wiadomości, pogłębiając swoją słabość. Ale ten czyn na zawsze dyskwalifikuje Rubena. Traci prawo pierworodztwa. Razem ze zbrodnią Symeona i Lewiego tworzy to potężną próżnię we władzy tej rodziny.
I to z narracyjnego punktu widzenia prowadzi nas do kolejnego zaskoczenia. Kurtyna opadła, stara gwardia nie żyje, Ruben odpada. Wydaje się, że teraz będziemy śledzić budowę narodu Izraela, tak?
No tak by się wydawało.
A tymczasem 36 rozdział robi woltę. Dostajemy szczegółowe rodowody Ezawa, nieskończone listy wodzów i królów Edomitów. Powiem ci, że czytanie genealogii drugoplanowych postaci jest mega męczące. To tak jakby nasz główny bohater sięgał dna, a my przez pół godziny skronujemy idealny profil na Instagramie jego rywala z dawnych lat.
O, bardzo trafny. Instagram Ezawa.
Prawda, on buduje imperium, ma sukcesy. Po co nam to w ogóle tutaj?
Wydaje się to frustrującą dygresją, ale źródła dają klucz. Najważniejsze zdanie w tej genealogii to ta wzmianka o królach, którzy rządzili w Edomie. Cytuję. Zanim jakikolwiek król panował nad Izraelem. Historycznie to fakt. Edomici wcześniej mieli królestwo, ale w kontekście Księgi Rodzaju to jest rodzaj ukrytej gwarancji.
Gwarancji czego? Przecież rodzina Jakuba jest w totalnej rozsypce.
To jest obietnica rzucona w cień. Gwarancja, że choć teraz królowie są z linii Ezawa, ostatecznie król wyłoni się też z Izraela. Pamiętasz o tej próżni władzy?
Ruben, Symeon, Lewi. Wszyscy odpadli.
Dokładnie. Powierzenie im władzy byłoby samobójstwem. I w ten sposób powoli z tego chaosu na pierwszy plan wysuwa się czwarty syn Juda.
Ach, no tak.
I tu łączą się najważniejsze kropki, bo to z linii Judy będzie wywodził się król Dawid, a potem ostatecznie Jezus. I ta genealogia Ezawa pełni też jeszcze jedną funkcję. Pokazuje, że wielka obietnica dla Abrahama, że błogosławione będą wszystkie narody.
Nie jest tylko dla Izraela.
Otóż to sygnalizuje otwarcie na inne ludy. Uniwersalny wymiar historii.
No dobra. Syntetyzując to wszystko, z czym właściwie dzisiaj zostajemy? Przyjrzeliśmy się rodowi nad przepaścią, ale te siły pchały ich tam nie z zewnątrz, tylko, no, z wewnątrz ich samej rodziny.
Dokładnie. Z ich własnych decyzji.
Święte znaki jako broń zbrodniarzy. Bierność lidera, który wolał własny komfort zamiast kręgosłupa moralnego. Ochrona od Boga, która wydaje się niezasłużona. I te wszystkie bolesne pożegnania. Era dawnych patriarchów się skończyła. Została scena pełna skomplikowanych ludzi.
Ta historia po prostu zdejmuje lukier z dawnych opowieści. Wielkie plany mogą przetrwać nie dlatego, że ludzie są doskonali, ale wręcz przeciwnie. Trwają pomimo ich spektakularnych upadków.
I zamykając tę historię, pomyślałam o takiej psychologicznej dynamice. Jakub. W młodości, no umówmy się, perfekcyjny oszusta. Oszukał brata, ojca, teścia. A teraz na starość musi stać z boku jako bierny obserwator.
Mhm,
I ogląda, jak jego własni synowie podnoszą jego oszustwa na poziom, wiesz, bezwzględnej zbrodni, usprawiedliwiają masowe morderstwo religią. I skoro działania jednego pokolenia odbijają się tak głośnym echem, to musimy zadać sobie pytanie, jakie nasze własne nieprzepracowane kompromisy, takie codzienne wymówki czy drobne manipulacje nieświadomie przekazujemy dalej, dając im przestrzeń, by urosły do niebezpiecznych rozmiarów. Bo z Sychem płynie jedna jasna przestroga. Czasem największym cieniem w naszym życiu nie jest wróg zewnętrzny, tylko ten cień, który sami rzucamy na naszych następców. I z tym do namysłu dzisiaj was zostawiamy. Do usłyszenia.